Dzień dobry.
Łysy zaprosiłeś, to gadaj.
Ja? Kuba wyciągnął kwity na naszą reprezentację. To teraz tłumacz się, Kubo.
Makało i po makale. Słuchajcie, no lubię się bawić w takie rzeczy. Nie jest to dla mnie, jak zresztą napisałem wam na Twitterze przed chwilą, że są trenerzy, którzy wychodzą z liczb i oni na tych liczbach budują głównie siatkówkę, znaczy głównie, no nie tylko, ale tam się na tym wspierają. Dla mnie liczby to są tylko i wyłącznie pomoc i jakieś określenie kierunku i starałem się poszukać, w jakim kierunku ta siatkówka w ogóle idzie i nie wiem. Nie wiem, bo porównując, wiecie co, na przykład poszukałem sobie, czy robimy mniej błędów, czy na przykład, czy to idzie w stronę agresji ryzyka, czy to idzie w stronę właśnie zakiwania się i nie popełniania błędów, czy to idzie w stronę pełnego ryzyka na przykład na zagrywce, czy to idzie w stronę szaleństwa na rozegraniu. I to wszystko mi wychodzi na to, że od 2014 roku, czyli te trzy mistrzostwa, które tam poanalizowaliśmy, wszystko zależy od tego, jakie masz indywidualne umiejętności. Bo jeżeli masz na przykład w 2014 Mikę Winiara i Miśka Kubiaka, tam zresztą widziałeś, Lepka, że to jeszcze sprawdzałem, że w liczbach Kubiak z Winiarskim wyszli bardzo podobnie, a w sensie ilości wszystkich tych przyjęć czy ataków, a nam w głowie cały czas jest Winiar jako ten główny. Czy jeżeli masz Winiara, powiedzmy, i Mikę, to masz inny sposób grania, jak masz czy Śliwkę, czy Semeniuka, czy jak masz Szalpuka, którego chowałeś w przyjęciu, który był tylko ofensywnym. Więc to są tylko, wychodzi mi tylko, że kwestia tylko i wyłącznie indywidualnych umiejętności, ale
czyli,
też
czyli Kuba, czyli potwierdzasz jednak moje zdanie, że na końcu statystyki, liczby są kapitalnym narzędziem, fajnym do zabawy, do analizy, natomiast to nie jest rzecz decydująca i tak naprawdę nie możesz przed, bo gdybyś mógł założyć statystycznie przed turniejem i to wykonać, to ja rozumiem, to te liczby miałyby jakąś wartość. Natomiast one są fajną taką bazą, którą możemy sobie analizować, możemy się pobawić, ale one nie wniosą nic przed turniejem, bo ja tylko podam przykład jeden. Bartosz Kurek ostrzelony na podstawie statystyk przez trenera Antigę. Powiedział jasno, czytelnie. W statystykach na każdym treningu, a pamięta, że tam trener Antiga prowadził statystyki treningowe także, powiedział, wygląda najsłabiej z przyjmujących, nie jedzie na mundial. Vital Heinen z kolei zupełnie odwrotnie. Bartek Kurek wyglądał w statystykach katastrofalnie, dał mu grać i zbierał tego, z tego później spijał piankę. Tak można określić według mnie no, statystyki, to jest fajny przykład.
Obaj wiemy, że w 2014 to był tylko pretekst użyty przez trenera Antigę. Nie chodziło właśnie o statystyki, tak. A w 2018 trener Vital Heinen był też skazany na obronę i stworzenie Bartosza Kurka, znał jego potencjał, ale
a to jest twoje zdanie,
wygraliśmy... Radka, no. Nie, to nie jest moje zdanie, to są fakty. No, chcesz powiedzieć, że w 2014 Kurek odparł dlatego, że był słabszy od Buszka i Miki na treningach?
No i Mika mi udowodnił, że mógł być słabszy no, w czasie turnieju.
Ale uważasz, że to był powód, dla którego Bartosz Kurek został wówczas?
A nie mam powodu uważać, że to nie był powód. No, dlaczego mam tak uważać? No?
To widzę, że słabsza pamięć już się kłania.
Dlaczego?
W 2018 roku z kolei wygraliśmy mundial nie dlatego, że Bartosz Kurek grał tak słabo, jak grał w pierwszych meczach, tylko dlatego, że zaczął grać lepiej, a zaczął grać lepiej, bo trener mu zaufał. No jakby statystyki.
Ale co do tego mają statystyki? No.
No, to mają do tego, że jakby grając w ten sposób, w jaki grał przed mundialem w pierwszych meczach, nie wygralibyśmy tego
no więc
mundialu.
Jeżeli brałbyś pod uwagę statystyki, to grałby inny atakujący, który grał lepiej statystycznie. No, gdybyś brał pod uwagę statystyki jako rzecz determinującą poczynania trenera, no to by Bartek Kurek nie grał no już po pierwszych meczach albo przed turniejem, gdzie miał też słabe statystyki. No tak by to wyglądało. No. Jeżeli to by była rzecz determinująca trenera.
No wiadomo, no tak samo ludzie podpierali się Fornalem i Śliwką, bo mówili, że lepsze statystyki ma Fornal w meczach, a grał Śliwkę, jak przyszło co do czego, to statystyki Olka poszły do góry.
Tak, obydwaj macie rację, bo dlatego, że statystyki potrafią wam udowodnić to, co chcecie, żeby wam udowodniły i tak mniej więcej, i też potrafią wytłumaczyć te decyzje. Masz rację, Lepka, że te tłumaczenie się Stefana po prostu to była oficjalna wersja taka, która poszła do prasy, a przecież wiemy po tylu latach, że tam troszkę doszło do konfliktu małego i te statystyki po prostu wytłumaczyły też tą decyzję. To zaufanie, które Vital miał, to zaufanie, które Vital dał, zaufanie z Kurkowi, to było nie na bazie liczby, tylko na bazie czujki zwykłej i Vital to trafił tą czujkę i brawo dla niego. Jeżeli chodzi o liczby, to każdy trener aktualnie, chyba nie znam trenera w takim topowym lidze czy kadrze, który nie robi statystyk treningowych. Absolutnie wszyscy sprawdzają. Oczywiście, że masz zawodnika, który we wtorek się rozkręca i dopiero otwiera oczy i jakbyś wziął statystyki od poniedziałku do piątku, to na sobotę byś go nie wystawił, ale to jest facet, który od czwartku odpala i w piątek jest najlepszy i w sobotę jest MVP. Mówisz, jeżeli masz, między innymi, czy Gibier też wkunęło to samo, to są goście, którzy odpalają dopiero na przedmeczowo. Więc te liczby są w stanie ci wytłumaczyć pewne decyzje, ale liczby, a oczywiście nigdy ci meczu nie wygrają, ale jeżeli masz zespół, który na, bo wiadomo, że pierwsza akcja jest najważniejszą akcją w siatkówce męskiej. Ja teraz sprawdzałem, bo chciałem porównywać, to zaraz dojdę jeszcze do tego, troszeczkę między żeńską a męską różnicę, ale ta pierwsza akcja w siatkówce jest najważniejsza. Jeżeli masz różnicę na przykład 15% w pierwszej samej akcji, 20% w pierwszej samej akcji, to nie jesteś w stanie może wygrać na przykład na farcie jeden mecz, ale dużego turnieju, jeżeli jesteś słabszy na pierwszej akcji od innych zespołów, to turnieju nie wygrasz, bo ona jest najważniejsza, pierwsza akcja. To jeżeli przyjmiesz, kończysz pierwszej akcji, no to znaczy, że jesteś mocny. Więc one jakoś dają ci jakiś pogląd, co jesteś w stanie zrobić. Jeżeli jesteś w stanie, na przykład patrzysz na przeciwnika i widzisz, że on się męczy nawet po pozytywnym przyjęciu, to nie ryzykujesz na zagrywce, bo to widzisz ze swoich liczb. Albo że jeżeli zagrywka ryzykująca nie daje ci efektu, to też widzisz liczb. Wiele rzeczy można wyczytać i oczywiście się zgadzam, Jurek, że one liczby ci mają tylko pomóc w tym. A Janek Such miał czujkę taką, że on nie patrzył na liczby, a wiedział, bo stary karciarz pokera popatrzył w oczy trenerowi drugiemu i wiedział, co on ma, jakie karty ma. Są ludzie, którzy jadą Vital, też na czujce jechał sporo. Gardini też nie robił treningowych statystyk, bo on sobie też na czujkę jechał. Wielu trenerów na przykład jedzie to tak po prostu, bo tak sobie wymyśliło, a wielu się podpiera. Ale jeżeli jest trener, który tylko i wyłącznie działa na liczbach, to znaczy, że już założenie popełnia błąd.
Tak, ja myślę, że też już teraz całkiem serio, bez żadnych tam prowokacji, myślę, że my też teraz robimy to, co najbardziej dziennikarze lubią, czyli rozkładamy liczby na czynniki pierwsze po fakcie, czyli wtedy, kiedy jest najłatwiej dostosować właśnie te liczby do jakiejś teorii. Natomiast też jakby z tego porównania mundiali staramy się znaleźć potwierdzenie dla czegoś, co być może gołym okiem było widać. Tak najbardziej rzuciło się w oczy to, że na tym mundialu w trzech decydujących meczach ze Stanami, z Brazylią i z Włochami mieliśmy słabsze przyjęcie na przykład. Tak? I o ile ze Stanami, z Brazylią udało się wygrać spotkania, o tyle z Włochami już byliśmy bezradni. No i teraz pytanie jakby dlaczego, ale no faktem jest, że gołe liczby potwierdzają to, że to przyjęcie z w miarę przyzwoitego zjechało bardzo mocno w dół i w porównaniu do poprzednich mundiali było no zaskakująco niskie. Pytanie, czy na to wpływ ma to, co mówił Jurek wcześniej, czy na to wpływ ma po pierwsze zmiana piłki na piłkę, która w zasadzie nie daje żadnej korzyści przy zagrywce flot i w związku z tym wszystkie zespoły zaczęły stawiać na zagrywkę ofensywną. I drugie pytanie, czy właśnie w ogóle taktyka nie posunęła się jeszcze bardziej do przodu i z zagrywki w miarę bezpiecznej, to co mówił Vital Heinen w 2018 roku, nie chodzi o to, że flot, ale chodzi o to też, że twierdził Vital, że warto po prostu przyszanować zagrywkę. Że warto nawet przy tej w miarę mocnej z wyskoku leciutko zwolnić rękę i trafić w pomarańczowe, tak żeby zespół przeciwnika się pomylił. I stąd też pamiętacie, jak strofował w pierwszych tygodniach, miesiącach pracy zawodników, żeby nie ryzykowali za nadto. Jeżeli poprzednik zepsuł zagrywkę, to ten kolejny wchodzący miał zakaz zepsucia zagrywki i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że na tym mundialu ta teoria Vitala została jednak poprawiona i wszystkie zespoły szły mocno, mocniej albo jeszcze mocniej.
Lepeczka, poczekaj chwilę. Taki off topic. Weź mnie na duży ten ekranik, tylko tak chciałbym ci tylko coś pokazać i przedstawić.
Nie wiem, czy ja mogę, poczekaj.
Na pewno to.
O.
O, chciałem ci przedstawić Fredzie. To jest mój kot i właśnie ją uśpiłeś. Bardzo ci dziękuję.
Proszę bardzo.
Ma 15 lat, także często już śpi. Dawaj, Kuba.
No to możemy te liczby jechać po kolei, bo to jest najciekawsze.
Właśnie, masz przyjęcie, bo zacznijmy od tego przyjęcia, no bo zaczęliśmy, rozmawiamy o przyjęciu, więc jak to wyglądało przyjęciu na przestrzeni, rozumiem, tych trzech mundiali, tak?
Dobrze, poczekajcie, bo ja tu potrzebuję wykonać dwie czynności.
Też trzeba brać pod uwagę liczbę spotkań, Kuba, rozegranych, zupełnie inna, 2.14, 2.18 i teraz.
Ale średnia no, jest dosyć jakby porażająca. No,
no wiesz co, no tak, tylko ja pamiętam Mistrzostwa Świata, a 2006 mamy, czy nie?
No nie, ale to już wydaje mi się, że to już jednak inna siatkówka była w 2006.
Tam też zapewne mieliśmy znakomite liczby do meczu z pamiętnego. Ale dobra, no zobaczmy, jak to wyglądało.
Już, kochanie, muszę to wykonać. Dwie czynności i już będziecie mieli. Przyjęcie, proszę. Najpierw ogólne przyjęcie, zderzenie właśnie ogólnych liczb.
No i tutaj widzicie, jaka to jest przepaść w porównaniu do... oczywiście ta linia przyjęcia, jeżeli masz do wyboru młodego Zatorskiego w dobrej formie plus Winiara, Mikę i Kubiaka, czyli 2014, ale to jest różnica przeogromna. I tu już z liczb można coś wyczytać. To nie są różnice, bo jak porównałem sobie Wlazłego z Kurkiem, tam jest różnica 1,5% czy 2% na całości, czy jeden lepszy na piłce szybkiej, drugi lepszy na piłce wysokiej, no Kurek akurat na wysokiej był mocniejszy, ale to jest różnica 52 do 34, to jest 18% różnicy przyjęcia pozytywnego, czyli jak wam ostatnio mówiłem o dowolności Janusza, to jeżeli my rozliczamy Janusza i Jan chciał mieć 52, czyli co drugą piłkę do rozegrania jako rozgrywającej i nie biegać, a niż co trzecią, a w a niektórych meczach to było w finale na przykład, jak graliśmy, to mieliśmy po 20 parę. Więc to jest przepaść ogromna i dlatego wcale się nie dziwię wywiadowi podsumowującego te mistrzostwa Nikoli Grbicza, że musi się zastanowić odnośnie przyszłości tej reprezentacji, przyszłości jakiegoś rozwoju tej kadry, poprawę linii przyjęcia, bo ona jest naprawdę bardzo słaba i w porównaniu do poprzednich imprez no najgorsza, jaka była.
No to dobrze, to teraz, wiesz, jakbyś zapytał kogoś, tak przypuszczam, jakie miejsce zajęliśmy na konkretnych turniejach, patrząc na te przyjęcia, to by powiedział, nie, no to w tym 2022 to my nie mogliśmy być w finale to na pewno, w czwórce z takim przyjęciem nie ma szans. Na końcu zostaliśmy wicemistrzami świata, ale wracając do przyjęcia, czyli rozumiem, że tak, sam trener Grbicz nie wykorzystał, można powiedzieć, pewnego potencjału przyjęcia, bo wiemy, że Bartosz Kwolek przyjmuje bardzo dobrze. Pamiętamy Stefana Antigę, który nawet był w stanie, oczywiście to była inna siatkówka, mówiliśmy więcej zagrywek flotem, ale był w stanie bardzo fajnie wykorzystywać Rafała Buszka. Nawet w meczu finałowym na jedną zagrywkę przeciw kiedy on wchodził i palcami miał przyjąć flota, to była jedyna rzecz, którą musiał zrobić Rafał Buszek. Czyli tutaj rozumiem, że analiza tych statystyk jest taka, że można było więcej pracować tym składem nawet, który miał, by poprawić ten element, tak czy nie?
Ja bym jeszcze dwie sprawy odnośnie, to wrócę do odnośnie z czego my to bierzemy, te liczby i jak się odnosić do tego. Mamy dwa razy prawie mniej setów zagranych. Ten turniej sprzyjał nam temu, że na tych liczbach daliśmy radę na tych liczbach dojść do finału. Turniej z 2014, przy takich liczbach prawdopodobnie byśmy do tego finału nie doszli, w sensie takim, że mieliśmy po drodze jeszcze bardzo ciężkie mecze z przeciwnikami, które mogłyby to wykorzystać, bo myśmy grali na tym niskim przyjęciu na Amerykanów, na Brazylijczyków, to wykorzystaliśmy, na Włochów już nie. Ale w poprzednich turniejach te mecze z Rosjanami czy z Brazylią wcześniejsze, to mogły doprowadzić do tego, żebyśmy tam nie doszli. Nie wiem, czy nie wykorzystanie potencjału, bo jeżeli masz dwa razy mniej, tam 47 setów rozegranych, to masz 20 parę, więc te szanse na wykorzystanie zmian i rezerwy są dużo większe niż teraz. Teraz po prostu wygrałeś dwa mecze, które miałeś wygrać, czyli Stany i Brazylia, i meczu z Włochami się już nie udało. Więc te liczby, dlatego mówię, te liczby mogą się zakłamywać w sensie takim, że mamy słabe, a jesteśmy w finale, ale z drugiej strony z tymi liczbami byśmy w poprzednich turniejach daleko nie, moim zdaniem, nie zaszli.
No Lepka, no ale z drugiej strony masz słabe przyjęcie, widzisz to. Nie grasz środkiem, bo nie masz przyjęcia. Przez to też ten pipe, a mamy fajnych zawodników do ataku z szóstej strefy, też nie funkcjonował. Więc z drugiej strony no mogłeś gdzieś do drugiej linii dać Semeniukowi odpocząć, trochę poprawić przyjęcie i poszukać takich rozwiązań. Oczywiście ten dystans rzeczywiście, tak jak Kuba mówi, był krótki. Na końcu graliśmy z Amerykanami, drugi raz z Amerykanami, z Brazylią i być może nie było czasu na to, a może był, no nie wiem.
Tak, no, na pewno dla pełniejszego obrazu przydałoby się jeszcze porównanie z innymi zespołami, zwłaszcza tymi, które przeszły podobne przeobrażenie jak my. Na przykład jestem bardzo ciekawy, jakby zestawić Amerykanów na przestrzeni tych 8 lat, czy im także te procenty zjechały, bo Amerykanie w międzyczasie falowali, czyli odpadli wcześniej w 2014 roku, weszli do czwórki, zdobyli brązowy medal w 2018 i teraz znowu nie udało im się zakwalifikować do półfinału Mistrzostw Świata, czyli na przykład porównać te same liczby u Amerykanów, jak to wyglądało i czy zobaczyć, czy to miało przełożenie na jakiś wynik. Natomiast no faktem jest, że też jeszcze do tych liczb przyjęcia dodałbym właśnie to, co Kuba mówił w obronie Marcina Janusza, jakimi rozgrywającymi przez te trzy mundiale byli, jaką charakterystykę mieli Paweł Zagumny, Fabian Drzyzga i jaką charakterystykę ma Marcin Janusz. Przed tym mundialem mówiliśmy, że siłą Marcina Janusza jest w miarę poprawnie prowadzona gra i bardzo poprawiona dokładność. I w związku z tym to jest zawodnik, który gra być może troszkę wolniej, natomiast gra dosyć dokładnie i potrafi wykorzystać te najlepsze parabole poszczególnych zawodników. I to oczywiście jest cały czas prawda, to się jakby nie zmieniło po tym mundialu, tylko że mając tak słabe przyjęcie, mając tylko co dziesiątą piłkę praktycznie dograną do siatki, w zasadzie wyjąłeś mu możliwość kreowania gry. W zasadzie sprowadziłeś jego grę w dużym uproszczeniu do przerzutów prawo-lewo. No i jeśli zakładasz, że przy tych przerzutach i Marcin stara się grać dokładnie i grać nawet wolniej za cenę właśnie lepszego dogrania do swoich kolegów, no to ta gra staje się jeszcze bardziej przewidywalna, taka jest moja analiza i jednak prawdopodobnie gdyby tutaj był jakiś, nazwijmy to, siatkarski rozgrywający wariat, może by jeszcze próbował coś poszaleć z tych liczb, natomiast w momencie, kiedy my postawiliśmy na wykorzystanie potencjału ofensywnego i na grę z wysokiej piłki Kamila Semeniuka czy Bartka Kurka na trochę innej paraboli, no to wygląda tak, jak wygląda później też w skuteczności ataku.
Ale takie było założenie. Takie było założenie Nikoli Grbicia. I takie
tylko, że nie było założenie, że tak będziesz przyjmował. Rozumiesz? Rozumiesz, o co mi chodzi? Że jakby my założenia postawiliśmy na takie rozegranie, ale to rozegranie stało się trochę słabsze i nasze możliwości ofensywne stały się słabsze przez takie przyjęcie.
Tak, ale dalej przy słabszym przyjęciu, które może się zdarzyć, się zdarzyło, Nikola Grbić dalej wymagał od Marcina Janusza bezpiecznej, spokojnej, wysokiej piłki na lewe skrzydło i oczekiwał po prostu skuteczności na skrzydle. No, takie były informacje. Nawet, okej, przyjęcie było jakie było, natomiast mam wrażenie i chyba poparte faktami, że Marcin Janusz nie miał zielonego światła na to, żeby próbować mimo wszystko tę grę przyspieszyć i próbować coś robić, tylko bardziej było dalej oczekiwanie skuteczności na wysokiej piłce na skrzydłach.
No chyba gdyby było takie przyzwolenie, to też myślę, że jeszcze więcej by pograł Grzesiu Łomacz, bo wiemy, że Grzesiu by z tych 34% pozytywnego i tak próbował szaleć i rzucać jakieś szpryce do na przykład środkowych, tak? Czyli być może byłoby więcej szaleństwa w naszej grze, ale trener zakładał, że nie tędy droga.
Że to się nie opłaca z perspektywy turnieju. No, jedna piłka wyjdzie ładnie, ale opłacić się musi coś innego. Jeszcze do tego miał być ten Leon, ale na pewno nikt nie zakładał, że wyjdziemy na 34%. Taktyka tak, pod Janusz, pod Leona, pod Semeniuka i pod Kurka, czyli spokojnie nawet na półtora bloku, niech tam ten środkowy doleci, ale nawet jak będzie dolatywał, to nie doskoczy.
To jest zestawienie przyjmujących. Ja wiem, że ono jest trochę mało widoczne, natomiast ciężko byłoby to ująć na jednej tabeli, więc tutaj jest potrzebna twoja praca.
Jasne. To szybciutko. Paszczą. Tak szybciutko przelecimy, to mamy te trzy mundiale i jak macie sety hash, czyli sety, czyli serwis. Serwis hash, czyli to są asy. Tu widzimy dwa asy śliwki, 10 Semeniuka, szarpuk, kubiak 9-12. I w tym, no i tu widzimy, że na przykład Mika flotujący i kubiak, ale to dlatego tam jest kubiak 2014, bo to jeszcze dzisiaj było rano sprawdzane. Tam z Winiarem grali naprawdę po połowie plus tak. I te liczby są, nawet jakbyśmy tam wstawili Winiarskiego zamiast Kubiaka, to te liczby nadal będą takie same w każdym elemencie. Ja jestem zaskoczony w ogóle, ja nawet nie sprawdzałem kiedyś tego, ale te liczby Kubiaka i Winiara z 2014 są bardzo zbliżone. Mamy po kolei lecąc tabelkami. S hashtag, czyli to są asy, S slash, to są serwisy, które wrócą do nas. S min równa się, czyli podwójny minus w siatkówce, czyli to są błędy. I na samym końcu jest podział asy podzielone na piłki, które do ciebie wracają i podzielone asy razem z piłkami, które do ciebie wracają, podzielone na błędy, dają to około efektywność, którą ja sobie wymyśliłem, bo ta efektywność zazwyczaj w statystykach jest wpisana tylko as do błędu, a ja dodaję jeszcze tą przechodzącą, ponieważ w siatkówce męskiej, jeżeli piłka do ciebie wraca, to w prawie 80-75% zdobywasz punkt. Więc tu widzimy podsumowanie tego i ta zagrywka mimo wszystko, ten efektywność zagrywki, to co Vital, to co powiedziałeś lekko odnośnie Vitala, jest najwyższa w 2018, bo jest 1 do 0, czyli jedna, czyli mamy 1-0, tu mamy 0,60-0,57. Bardzo zbliżona 2012-2014, więc zagrywka, mała ilość błędów, tylko że szalupa jeszcze przypomina flotowo bardzo często, on nie zawsze grał jumpa.
I to ale mamy, to było podyktowane właśnie nakazem Vitala, to nie było...
Tak, że się opłacało.
Że jakby miał zakaz psucia zagrywki, a wiemy, że on ryzykuje na poziomie mniej więcej Bartosza Kurka i ta efektywność czasami w gorszym meczu spada.
No w następnej rubryce macie atak i atak jest podzielony na atak procent i efektywność procent, no to czyli to są błędy skuteczne podzielone na błędy. Quick, czyli piłka szybka, highball, wiadomo, i jako całość. No i tu w ataku, tu ma, jako całość mamy 58, 57, 52 w 2014. To są liczby bardzo zbliżone, bo jeżeli mamy efektywności, no 2014 wychodzi najniżej, a w szczególności na piłce wysokiej, bo jeżeli widzicie, mamy 2022, najwyższa skuteczność piłki wysokiej. I to też ukryliśmy te nasze problemy z przyjęciem zagrywki, efektywnością na piłce wysokiej. Tu się udało nam to zrobić, wcześniej graliśmy słabiej na piłce wysokiej. W bloku, i to też i to cały czas przypominam, że to jest prawie dwa razy mniej setów rozegranych w 2022. Dlatego te liczby podsumowujące na set, jak macie w bloku ostatnią rubryczkę blok podwójny plus, czyli punkty na set, blok punktowy, czyli wyblok na set. Więc tutaj też są liczby w tym roku 0,56 wybloku, 0,17 bloku, a porównując do 2014, 0,20 na 0,55, to są liczby zbliżone. I ja też patrząc na to, zastanawiam się, w którą stronę idzie siatkówka, czyli ona idzie w kierunku bloku. Mamy więcej obrony w 2022, bo półtora na set. W 2014 było 0,52, więc tutaj jest to zaskakujące, 0,92, jeżeli dobrze widzę, dobrze. 0,52, bo ta siatkówka, mnie się wydawało, że jeżeli masz piłkę dokładną, to lejesz na piłce wysokiej, a jeżeli masz piłkę niedokładną, to zostawiasz u siebie, to nie do końca tak wyszło. No i to przyjęcie, które wychodzi nam naprawdę bardzo, bardzo słabo w tym roku. Tam macie podzielone RM, RQ, czyli zagrywka float i zagrywka jump. Skupmy się na tej pierwszej, czyli na przyjęciu pozytywnym, to co pokazałeś wcześniej, to jest 32 pozytywnego w tym roku, 45-46. I to przypominam szalku, którego uznawaliśmy do tej pory za przyjmującego, który najsłabiej przyjmuje ze wszystkich tych takich, powiedzmy, ofensywnych przyjmujących. A mimo wszystko wyszedł szalpuk na poziomie 38, wyżej niż szalpuk śliwka w tym roku. Więc jest to zabawa do analizy, w którą stronę idzie siatkówka. Jest to zabawa w formie, na przykład ta piłka wysoka jest interesująca. Jeżeli mamy Szalpuka i Śliwkę i atak piłce, efektywność piłki wysokiej jest 7%, a efektywność piłki wysokiej na 2014 jest 2%, a efektywność w tym roku jest 22%, czyli po prostu to jest to miejsce, jeszcze do Kurek bardzo też miał dobrą efektywność piłki wysokiej, to jest to miejsce, gdzie myśmy schowali problem przyjęcia zagrywki.
I no trochę właśnie, taka była taktyka trenera
Gdyńskiego.
Schowanie słabszego przyjęcia, tylko chyba nie aż tak słabego przyjęcia miało być.
No czyli do tego wracamy, wracamy do clue, no, czyli wysoka piłka zdała egzamin, tak mieliśmy grać, czyli to założenie trenera Grbicia wypaliło, czyli przy delikatnie lepszym przyjęciu byłoby złoto, delikatnie lepszym, bo jeszcze byśmy dołożylibyśmy coś ekstra i ta gra byłaby wtedy kompletna.
Ja nie wiem, czy byłoby złoto, bo teraz to jest takie, wiesz, wróżenie, tylko my sobie siedzimy teraz i mówimy, w czym byliśmy mocni, a gdzie mamy jeszcze rezerwy i co musimy poprawić, żeby iść do przodu.
Ja mam prośbę, o to chodzi, żeby z tego ewentualnie wyszedł jakiś wniosek na przyszłość, tylko pamiętajcie, że bierzcie też pod uwagę personalia, co się może personalnie w tej kadrze zmienić, bo wiemy, że może dojść Leon, czy Leon poprawi nam przyjęcie, może nie poprawić. Ale może jeszcze coś dołożyć na wysokiej piłce z kolei tę skuteczność, która, jak sam mówisz, była najlepsza w tych mistrzostwach świata.
Dlatego to jest taki, mamy rok na to, żeby to się zastanowić, gdzie tu są rezerwy, bo 2 lata do igrzysk, bo tu będzie naprawdę bardzo istotne, każdy będzie się przygotowywał na sam koniec, żeby te liczby mieć jak najlepsze. I tu macie Libero i Zatiego między 2014-2022. Co ciekawe, poprawił bardzo obronę, mimo tych, bo tu widzicie, 27 setów zagranych, on zagrał wszystkie, bo tam tutaj sety są wpisane jako sety całego zespołu zagranego. W 2014 to było 12 na boisku, więc nie było tam zmiennika, więc ta obrona 1,33 na set w porównaniu do 2018 to już jest sporo. To też mówi mi się zawsze i to się taka opinia. To też jest ciekawe, że jak się już trzeba coś mówić, to się już to mówi, że wiesz, że jak w piłce nożnej, że on ma uderzenie z dystansu, a wstrzelił jedną bramkę na sezon, ale mówi się, on ma uderzenie z dystansu. Dlatego się mówi, on nie broni, a ma najlepszą obronę na tych mistrzostwach, ale za to zwróćcie uwagę, co się stało z przyjęciem, bo od 2014 roku, i ma 66% do 36% w tym roku. I to jest największy spadek ze wszystkich liczb, jaki ja zauważyłem z analizy wszystkich zawodników i wszystkich elementów z całego turnieju, z tych trzech turniejów.
A swoją drogą, teoretycznie, nie wiem, czy się zgodzisz, Kuba, tak jak mówiłeś, że tam Artura w 2018 była pomoc Arturowi w przyjęciu, to tutaj teoretycznie w tej linii przyjęcia gdzieś byśmy uważali, że każdy ma swoją strefę i każdy mniej więcej powinien trzymać tej swojej pozycji i to przyjęcie powinno się tak równo rozkładać.
Nie graliśmy z pomocą w tym roku, nie było żadnego takiego elementu, żebyśmy kogoś musieli chować, nie było takiego taktyki w ogóle chowania, bo nie było specjalnego sensu, bo ani na flocie nie łamiesz.
Teoretycznie bardziej komfortowa sytuacja tak, dla Pawła.
No. Bardziej komfortowa. Nie wiem skąd to się wzięło, i to wiesz, to możemy analizować, dlaczego ma Zati taki zjazd w tym roku, czy to jest problem klubu i braku pewności siebie, później problem Ligi Narodów też, tej pewności, bo jak nie masz pewności siebie i wiesz o tym, że ta piłka gdzieś od ciebie odbija, to później to się nawarstwia, ale ta różnica, bo Zati dawał pewność, to jest, zwróćcie uwagę na 2014 rok i to jeszcze mu przypominam trudniejszymi piłkami, gdzie przyjęcie flot miał 73-74, czyli praktycznie to samo było w lidze, grał w Zaksie, nie serwowało się flota Zatiego, bo się nie serwowało, po prostu było się nie serwowało i to nie było powiedziane, bo to legendy, tylko to wychodziło z liczb. W tym roku zespoły przestały się bać serwować i to było widać na przykład w finale, czy w ogóle w meczach takich z mocnymi zespołami, nie szukały kierunku przeciwnicy. I to już jest łatwość dla ciebie jako przeciwnika, że nie musisz się skupiać na danej strefie, tylko ładujesz swoją najlepszą zagrywkę. Mhm.
Może atak, czyli to co wychodzi też w połączeniu z tym właśnie gorszym przyjęciem, to co przed chwilą analizowałeś też na podstawie osób.
No i tutaj mamy jako kolejna taka ciekawostka, że zwróćcie uwagę na piłkę wysoką 2014 i piłkę wysoką teraz na 2022. 8 efektywności do 30 piłce wysokiej. I to jest właśnie ucieczka od tych problemów. W całościowym, side out, czyli to jest pierwsza akcja. Czyli dlatego męska siatkówka, i to zawsze będę powtarzał, skupia się, jeżeli trenujesz, jeżeli chcesz oceniać zespół, to zawsze zaczynasz od pierwszej akcji, bo od tego wszystko się zaczyna i na tym się kończy. Znaczy nie kończy się, ale generalnie to jest najważniejsze. W całości ataku byliśmy najmocniejsi w tym roku. I to też widać na całych liczbach, ale w szczególności na piłce wysokiej. I to jest właśnie ten Semeniuk. I to możemy jeszcze poprawić. Nie dość, że jesteśmy już mocni, to jeszcze przy Leonie możemy być mocniejsi.
No to Kuba, wytłumacz w takim razie naszej tutaj szerszej publiczności, a bo tym popamiętajmy też te wszystkie lata. Lepka, my też tutaj często rozmawiamy, Lepka ostatnio mówi, ty zobacz, ile kibiców, już nie pamiętam w ogóle 2006 roku i tego, co się działo, bo wtedy byli po prostu za młodzi, a tą siatkówką zarazili się, czy w Mistrzostwach Świata, późniejszych 2018 i tak dalej. No to teraz zobacz, statystyki, przyjęcie widzieliśmy najgorsze, atak najlepszy ze wszystkich mistrzostw. Atak wydaje się rzeczą ważniejszą, bo atak kończy akcję. No i co? No i jaki z tego jest wniosek? No.
Nie przyjmuj, ale atakuj.
No, z drugiej strony to wolę gorzej przyjmować, jak mam lepszy atak. Teoretycznie. No, czyli potrafiliśmy na końcu przykryć słabe przyjęcie skutecznością ataku na przestrzeni tych trzech mundiali, które tutaj porównujemy.
Oczywiście, tylko w siatkówce nie ma tak, że wolę, jak mam do wyboru, że stoję w kolejce do bozi i mówię, stoję w kolejce do przyjęcia, a nie stanę do ataku. Po prostu tu są rezerwy, które możemy sobie, tu mamy jakość, którą mamy bardzo dobrą, a tu mamy rezerwy, które musimy poprawić i na tym Nikola się musi skupić, gdzie są różnice. To często też w ostatniej prawdzie zagadaliśmy, co by było, jakbyśmy postawili zespół 2014 na 2022. No ciężko ocenić, chociaż to były bardzo zbliżone zespoły, jaki wynik byłby, i ja nie wiem, jaki byłby wynik. Na pewno mocniejsi bylibyśmy w ataku, ale coś, co dalej, czy Mika w najlepszej formie by nas nie wypstrykał. To jest forma też zabawy i takiego wyjaśnienia, co się wydarzyło na turnieju.
Tak, też tym bardziej, że jakby losy tych mundiali były trochę inne i tutaj przy tym systemie nagłej śmierci w fazie pucharowej wiemy dobrze, że mecze ze Stanami i z Brazylią ważyły się na pojedynczych piłkach, na kilku akcjach spornych i pewnie gdybyśmy odpadli z Amerykanami, to byśmy mówili, no z takim przyjęciem to nie było mowy o obronie tytułu mistrzowskiego. No nie mogliśmy zdobyć złota, jeśli mieliśmy tak słabe przyjęcie, no więc no jakby to wszystko trzeba nałożyć też na przebieg tego turnieju, bo wiemy dobrze, że w Igrzyskach będzie podobna droga. I może być tak, że te dwie, trzy akcje ze Stanami czy z Brazylią, które tutaj przyciągnęliśmy na naszą korzyść, nam uciekną, więc trzeba jednak szukać poprawy, trzeba szukać lepszego krycia jeszcze swoich słabości, żeby nie trafić na takie mecze jak z Brazylią i ze Stanami, albo żeby te mecze szybciej zamykać. Tak jak zresztą trener Grbić mówi po obejrzeniu w nocy z Amerykanów, mówi, ten mecz powinniśmy byli wygrać 3-1. Taki set, jak wydarzył nam się czwarty, który nam uciekł, nie ma prawa nam się wydarzyć i jakby no to jest właśnie, to, wydaje mi się, że te liczby są też na to dowodem, że taki set nie ma się prawa wydarzyć, dlatego że grając w ten sposób, następnym razem możemy już nie wygrać tego spotkania.
I tu się zgadzam z Lewką w 100%, bo żadna liczba nie wskaże ci ani nie pomoże ci 11-10 dla Brazylii w piątym secie i schowane ręce Kurka przy Lealu na 12-10 przy idealnej piłce. Tego w liczbach nie dostaniesz, a na sam koniec 12-10 przegrywamy w piątym secie i ja nie wiem, czy byśmy obronili, a to była decydująca piłka meczu. I my mówimy o momentach. Dla mnie to był moment, trzy momenty takich mistrzostw świata. Schowanie rąk Kurka Lealowi na 12-10, siatka Christensona przy 12-12 w piątym secie, kiedy nas dochodzą, a my nie wycofujemy się z podwójnej zmiany i wejście Fornala i zmiana na Fornala przy 19-18, 20-18 dla nas w drugim secie Włoch, z Włochami. Trzy momenty, które mogą obracać, w dwie strony mogły pójść, dwa strony mogły pójść mecze. I mówimy o trzech meczach, ciężko mi liczby pokazać. Mogę wam liczby pokazać na przykład w tym ustawieniu naszym szóstym, gdzie Śliwka był po zagrywce, że Gianelli serwował w Śliwkę, a jak wszedł Fornal, to od razu poszedł w Semeniuka i to liczby ci pokażą. ale nie pokażą ci schowanych rąk kurka, więc my sobie tutaj gadamy, ale momenty takie najważniejsze są inne.
Czyli to jest właśnie ten romantyzm. To jest to. To jest no właśnie tak? Ten romantyzm. Odwaga. Taki heroizm. Ale... Pamiętasz ćwierćfinał z Francją, Kuba? Później nasi zawodnicy mówili, kurczę, ile razy mogliśmy właśnie zaryzykować, właśnie schować ręce przy atakach Francuzów, ale kiedy już grasz o ten półfinał Igrzysk Olimpijskich, zabrakło tego ryzyka, że troszkę łatwiej jest jednak, dobra, nie, wytrzymam te ręce, może zablokuję. To jest właśnie to jest ta sól, czym się wygrywa.
Słoweńcy w meczu o brąz schowali ręce 3 albo 4 razy Lalowi i wszystko trafił w boisko i się później z tego śmiało, bo oni mu schowali, a on później to schował. Ale powiem wam jeszcze tak ciekawostkę, że sprawdza się piłkę wysoką atakujących i sprawdza się mniej więcej, jaki procent wywalają specjalnie w trybuny. Mówi się, słuchajcie, ten gość leje z każdej wysokiej, leje w reklamy tam na suficie. I zawodnicy są na to przygotowani. Jest taka taktyka przedmeczowa, mówimy, słuchajcie, on zawsze obija, gra block out. Nie wiem, na przykład Waliński, który zawsze gra, szuka block out albo kiwki, albo jest inny, który szuka tylko i wyłącznie trybu, więc to też się na bazie jest liczb.
Bartek Kurek.
No i tu widzicie, też mamy na podstawie tych dwóch, trzech, jak i do tego dołożony wlazły, tu bym zwrócił uwagę na piłkę wysoko, czyli high ball, to mamy w rubrykę z atakiem. Z serwisem to widzicie, że najsłabszy był Bartek, ale Bartek, to zresztą widać na tych liczbach, Bartek nie serwował na tych mistrzostwach dobrze. To nie czuł się na tej zagrywce najlepiej, to widać na liczbach. Na piłce quick, na jego efektywność nie była najwyższa. I tu widzimy, że lepiej czuł się w 2018, no i wlazły na piłce szybkiej, zawsze był mocny, ale zwrócił uwagę na poprawę piłki wysokiej i to też, jeżeli mówimy, myśmy wcześniej omawiali lewoskrzydłowych, czyli naszego Semeniuka ze Śliwką, a teraz jeszcze dodajemy ponad 20 parę procent Kurka, więc myśmy tą trójką, całą trójką, myśmy nie szukali tak jak, nie wiem, Zaksa za tego Portorykańczyka, jak się nazywa ten Torres.
Torres.
Gdzie on nie atakował piłki wysokiej. To nie, w ogóle jak piłka była za 4 metrem, Zaksa nie grała przez prawe skrzydło. Nie musieliśmy chować problemów, tylko myśmy wybierali przy piłce wysokiej, wybieraliśmy gościa, który w danym momencie jest najmocniejszy, bo nie da się, żeby 3 było najmocniejszy. I to jest fajna liczba, że ta piłka wysoka była najmocniejsza, ale ten wlazły na bloku też nieźle wyglądał, ale wlazły zawsze dobrze blokował. Dobra pomoc była, ale jeżeli zobaczycie sobie atak całościowo, 50-32, 48-34, 50-34, jako całość, wszystkie trzy turnieje są bardzo zbliżone do siebie.
Tutaj myślę, że trzeba najbardziej zaznaczyć właśnie tę różnicę i taktyki zespołów, i jednak piłki przy porównaniu tych suchych liczb.
No, na pewno tych flotowcy, to mówiłem ostatnio, że teraz już nawet zespoły dążą do tego, żeby było 6 jumperów, bo ten flot się coraz mniej opłaca. A 2018, to jeszcze raz przypominam, Ash i Slash, czyli Slash to jest ta piłka, która do ciebie wraca. Jeżeli dodamy do siebie asy plus Slash i podzielimy na błędy, to mamy tą ostatnią rubrykę, czyli tą taką efektywność zagrywki. No i ta zagrywka w tym roku była widać najsłabsza z tych wszystkich do tej pory. I teraz jest pytanie takie, które ja sobie zadaję, czy to jest jakiś kierunek, w którym siatkówka idzie, czyli będą coraz większa efektywność będzie spadała, ponieważ więcej masz zawodników z zagrywających wyskoku, co za tym idzie większa ilość błędów, bo zawsze zawodnik zagrywający z wyskoku będzie popełniał więcej błędów od flotowca, nawet tego, który bardzo ryzykował, jak Mika, który szedł na bardzo dużym ryzyku, bo zawsze się sprawdza tą prędkość zagrywki i jeżeli zagrywający flota serwuje po ponad 70-75 na godzinę, to już jest bardzo duża kosa i to jest bardzo duże ryzyko. A więc na tej zagrywce byliśmy w tym roku najsłabsi.
Ale czyli kierunek naszego trenera Nikoli Grbicia, analizując się, czy się zgodzicie, jest w takim razie jedyny, słuszny i dobry, czyli stawianie na grę na wysokiej piłce, skoro wszyscy będą łomotać, tej wysokiej piłki będzie najwięcej, więc trzeba iść w tę stronę.
Tak, tylko że też dobierasz taktykę pod tego, kogo masz na boisku. Bo zawsze masz pamiętać o tym, że my oczywiście mamy tę możliwość wyboru, bo my możemy sobie zagrać z Kwolem i z Fordalem, że będziemy kiwać każdą wysoko albo grać block out, a też na przykład to, co frustrowało wielokrotnie kibiców, czyli te wielokrotne kiwki, śliwki. Jeżeli masz zawodników, to wybierasz zawodników do swojej taktyki. To nie jest tak, że ty masz taktykę, a ty sobie i później taktykę realizujesz, bo tak to nie działa. masz gości, którzy odpalają, no to wtedy będziesz grał na wysokiej piłce, ale jeżeli takich gości nie masz, no to musisz pewne elementy pozmieniać, więc taktyka nie jest pod zespół, a zespół jest taki, który sobie atakuje mocno. W blokach wyszliśmy najlepiej w tym roku, punktowe, tu mamy wybloki, to tak samo wybloki na set, punktowe, znaczy w tym punktowych na set, wyszliśmy 3-4 wybloki, coraz bardziej się liczą dla mnie wybloki i tu wydaje mi się, że tu idzie kierunek siatkówki, że ciężko ci złapać gości, którzy zawsze atakują podobnie jak Leal, czyli idą na taki 10-11 metr, trafią w boisko w 9, to dobrze, a jak trafią po palcach, to super. Coraz więcej tych piłek nie idzie block out, po prostu od block antenka, bo coraz bardziej zmienia się taktyka pod tytułem, że na wysokiej piłce czasami się już zostawia prostą, czasami, jeżeli piłka jest trochę od siatki, żeby ją obronić i przyjąć ją do siebie. Więc tu są też takie liczby, 2014 widzimy najsłabszy, ale to też może się brać z tego, że ta zagrywka wtedy była, więcej tych przyjęć było i ciężej ci było złapać bloku, bo teraz jak masz coraz mniej słabsze przyjęcia, ale ja sobie to zrobię, przeanalizuję zespoły, na przykład Brazylię na trzech imprezach, Polskę mamy, ale dodamy, jak mówię, ślepka Amerykanów, zobaczymy, czy te liczby idą w którym kierunku jako całość i w którym kierunku idzie siatkówka, ale to też jest istotne, z kim ty grasz, bo jak ty trafisz na trzech przeciwników, że robisz po 13 punktów na mecz, to później te liczby ci się powiększą.
To też się zobaczcie, Lepka, kolejny element, na który przeczyliśmy, blok, obrona i blok i obrona, 2,22, najlepiej w porównaniu do 2,18 i 2,14, atak najlepiej, chyba niezłe mistrzostwa w wykonaniu naszej reprezentacji.
No tak, to ma potwierdzenie w medalu, jakby ten medal nie wziął się ze słabej jakości, natomiast no cały czas jakby wiemy dobrze, że to jest drużyna, która jest rozwojowa, która musi poprawiać się, bo za drugim razem jakby może to wyjść kompletnie odwrotnie, jakby nawet igrzyska pokazują, że grając najlepszy mecz być może w reprezentacji Wilfredo Leona i jeden z najlepszych meczów Bartosza Kurka w reprezentacji, bo obaj zagrali z Francją fenomenalne spotkania, przegrywa.
Zwróćcie uwagę teraz na środkowych odnośnie tego, co powiem odnośnie zagrywki flot i jumpa. Mamy 2014, mamy Kłosa z Nowakowskim, którzy obydwaj flotują i na 49 setów zepsuli 39 zagrywek. My 27 setów, czyli 22 sety mniej zagraliśmy w 2022, a mamy dwóch ryzykujących, skaczących i mamy tyle samo zepsutych zagrywek. Po prostu tak to wygląda siatkówka, różnica między flotem a zagrywką z wyskoku i efektywność jest u nas, ale myśmy serwowali super, Kochanowski z Biękiem, ale efektywność jest 0,64 do 0,51. Ilość asów mamy też w miarę 19 do 11. Tu byłaby inna rzecz, jakbyśmy dodali jeszcze przyjęcie minusowe, czyli ile razy musieli przeciwnicy grać na piłce wysokiej, co pewnie prawdopodobnie na tych mistrzostwach przeciwnik musiałby więcej grać niż 2014. W ataku, popatrzcie, mówiliśmy, że mamy ofensywnych, mamy 55, 56, 50, efektywność, 56, 55, 54, więc generalnie środkowi jadą na tej samej efektywności ataku. Przez całe, tu mamy skuteczność 70% nawet już w tym roku, ale efektywność jest bardzo zbliżona, więc środkowych te liczby idą cały czas bardzo podobne w bloku, no i tutaj mamy ten blok u nas 1,40 punktowy, 1,48 wybloków mamy co więcej, bloków punktowych też tu mamy 0,96, więc blokujemy nasi środkowi w tym roku ofensywnie, ale zwróćcie uwagę na te zagrywki. Efektywność jest zbliżona mimo tych ilości zepsutych zagrywek.
Ale to też jest fajna statystyka, bo ona potwierdza to, co żeśmy w zasadzie już po meczu finałowym mówili, że do tej szóstki turnieju można byłoby spokojnie wziąć i Kubę Kochanowskiego i Mateusza Bieńka, bo obaj zagrali naprawdę dobry turniej i widać było gołym okiem, jak zwłaszcza forma Kuby rośnie, bo Mateusz chyba wcześniej złapał tę formę już przed mistrzostwami, bardzo dobrze zagrywał, zaczynał z wysokiego procenta atak i dołożył na mistrzostwach blok, to co gdzieś tam było mu najczęściej wypominane, natomiast Kuba nieźle prezentował się w ataku, miał jeszcze trochę formę fizyczną do poprawienia i on doszedł we wszystkich elementach do tej najwyższej w trakcie już mundialu, więc te jakby te cyferki potwierdzają to, co też żeśmy gołym okiem zaobserwowali.
I ze Środkowi grał tak samo praktycznie przez całe ostatnich trzech mistrzostw. Porównaliśmy Kurka dwa razy i dla Złego i Środkowych na tym samym poziomie jadą.
A teoretycznie jeszcze powinien być tutaj Karol Kłos, który nie dostał szansy w czasie tego mundialu, no i nie został powołany z powodu kontuzji Norbert Huber, czyli jakby tutaj chyba nie mamy problemu na tej pozycji żadnego na najbliższe dwa lata.
No i tutaj się zastanawiałem odnośnie błędów własnych, czy w którą stronę też siatkówka idzie i Witalowe nie popełni błędu, to widać. No i zmuszeni do ryzyka i na zagrywce, i na, jeżeli chodzi o pięciu sekundy wyskoku i do ataku na piłce wysokiej, czyli to ilość błędów. I to chyba nawet nie idzie o to, w którą stronę idzie siatkówka, tylko po prostu kogo masz na boisku.
Ale myślisz, że właśnie to nie jest tak, że zmieniła się trochę siatkówka, że teraz jest bardziej siłowa jednak?
Nie, wiesz co, jeżeli masz to... Oczywiście Vital to był pomysł taki, Vital, nie kiwnij i nie popełnij błędu. Albo nabij, albo wciśnij, wrzuć tą piłkę, zrób cokolwiek, byle nie popełnić błędu i to widać. No a u nas, ale zwróćcie uwagę, że mamy, skąd się biorą najwięcej błędów. Najwięcej błędów bierze się z nagrywki, z ataków i to na piłce wysokiej. Mało się błędów popełnia na quickach. I jeżeli ryzykujesz na piłce wysokiej i ryzykujesz na zagrywce, to te błędy wysokie, błędy będziesz miał na set najwyższy.
Dobra, lepka, Kuba, bo lecę na wydarzenia, natomiast ostatnie pytanie, które może jakoś by podsumowały, skwitowały. Czyli te statystyki, w mojej opinii, utwierdziły w przekonaniu, że droga, którą obrał trener Grbić, jest drogą słuszną. Mając do dyspozycji jeszcze szerszy wachlarz też personalnie zawodników, w których zakładam, że mieć będzie w przyszłym sezonie, może to udoskonalić, może to ulepszyć, może to personalnie trochę pozmieniać, natomiast sama droga jest ok. Zobaczymy oczywiście, jak w przyszłym roku, mówię o tych personaliach, że będziemy mieli możliwość, natomiast jest kilka też pewnie znaków zapytania. Natomiast droga jest okej, tak? Jedziemy w dobrą stronę.
Tak, i mamy się co martwić, mamy gości nawet do wymiany, jak coś by się działo. Jesteśmy silni w pewnych elementach i pewne elementy są do poprawy i to było widać gołym okiem i to wtedy i teraz na liczbach to potwierdza się wszystko.
Ja jestem bardzo ciekawy jakby tych wyborów personalnych, bo to co Kuba mówił, że jakby dostosowujesz trochę taktykę do osób, które masz do dyspozycji, a wiedzieliśmy od początku, że trener postawi na taki zestaw osobowy, na taką szóstkę, w zasadzie to wszystko się potwierdziło, nie dokonał żadnej zmiany personalnej w trakcie przygotowań do mundialu i mundialu z własnego wyboru, tylko do tej koncepcji wstępnej, z tej koncepcji wstępnej ewentualnie wypadli mu dwaj kontuzjowani siatkarze, natomiast później już po urazach Leona i Hubera poszedł od początku do końca tym wyborem personalnym, więc jestem ciekaw, czy utrzyma tę taktykę i tę drogę, która mu się sprawdziła na srebro w momencie, kiedy wróci Leon, kiedy być może będzie musiał dokonać nowego wyboru rozgrywających na przyszły sezon i czy na przykład z inną parą rozgrywających nadal będziemy grali w ten sam sposób.
Mucha. Atakuje mnie mucha. Słuchajcie, jestem ogólnie zawiedziony, bo się nie pokłóciliśmy. A już miałem dla lepki fleta, na którym będziemy grać. Słuchajcie, zostajecie jeszcze, bo praca wzywa. To była przyjemność, a teraz trzeba do pracy uciekać.
Zostajemy. Nie pracujemy.
Przyjemny.
No, robisz coś dzisiaj, Lepka?
Robisz coś na Narodowym.
A, ja idziesz na Narodowym.
Jakiś mecz tam jest.
A to idziesz. Buziaczki.
Dobra, cześć.
Pa, dzięki pa, pa. Wielkie, pa, pa. Pa.